mam jeszcze takie pytanie, może troszeczkę oklepane, o przemoc i narkotyki w szkołach, bo do tej pory było tak, że problem nie istniał, ponieważ głośno powiedzieć o tym problemie to narazić szkołę na utratę dobrego imienia. Czy to myślenie powoli się zmienia, czy odwraca się nadal oczy od problemów, zamykając je we własnym gronie?
Nasza jednostka, specjalistyczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, próbowała ten stan rzeczy zmieniać, badając problem na terenie Tarnowa, jak sytuacja wygląda z narkotykami. I no, z badań tej pracowni wynikało, że no, młodzież ma niestety możliwość dotarcia do tych środków, a co z tego wynika? Dosyć zresztą ułatwioną, prawda? To nie ulega wątpliwości, że tego typu zjawisko w tarnowskich szkołach również istnieje. Nie wynika to natomiast z badań, które prowadzą sami dyrektorzy w szkołach, dlatego że myślę, że nawet nie dlatego, że nie chcą ujawnić prawdy, tylko po prostu nie mają narzędzi, które pozwoliłyby im zbadać, jak jest naprawdę. No, nikt się nie przyzna do tego, że akurat bierze narkotyki. No i w związku z powyższym nawet anonimowe ankiety, które są realizowane w szkołach wśród młodzieży i dotykają tego problemu, nie do końca są po prostu szczere. Również faktycznie niestety to jest też tak, że jeżeli się okazuje, że w szkole X jest jakiś problem, niekoniecznie są związane z narkotykami, to często on bywa przez niektórych schowany. Bo jak się dowiedzą, to na przykład do naszej szkoły nie zapiszą dzieci. No bo jak się dowiedzą, że u nas był tego typu problem, no to moja szkoła, że tak powiem, będzie źle postrzegana. Lepiej pójdę do szkoły, gdzie tego problemu nie ma. Z tym pomalutku zaczynamy też walczyć i przekonywać przede wszystkim rodziców, że ja przynajmniej jako rodzic wolałbym wybrać szkołę, w której wiedzą, że problem jest, niż szkołę, w której mówią, że go nie ma, a on jest.
Przy tej okazji chciałoby się też porozmawiać na temat dyscypliny, autorytetu, etosu nauczyciela. Ja spotkałem się z takimi głosami wśród nauczycieli, że w dobie telefonów komórkowych, gdzie teraz już prawie każdy aparat jest wyposażony w kamerę, nauczyciele boją się zdyscyplinować ucznia czy podnieść głos, dlatego że zostanie to zaraz nakręcone i wysłane do rodziców, a wciąż funkcjonuje ten mit bezstresowego wychowania. Problemem wydaje się też być brak konsekwencji w przestrzeganiu dyscypliny pomiędzy poszczególnymi nauczycielami.
W każdym zawodzie pracują różni ludzie. W zawodzie nauczycielskim też pracują różni ludzie. W związku z powyższym są nauczyciele, którzy z tym problemem potrafią sobie radzić i są nauczyciele, którzy akurat mają z tego typu problemami wychowawczymi dotyczącymi pewnej grupy uczniów jakieś tam kłopoty i problemy. Ja generalnie uważam, że bardzo istotną rolą dla młodego człowieka, którym musimy współpracować, jest to, aby nauczyciel u niego miał autorytet. Jeżeli ten autorytet uda się nauczycielowi zdobyć, to wtedy niekoniecznie podnoszeniem głosu, niekoniecznie działaniami, nazwijmy to, gwałtownymi, jest w stanie zdyscyplinować klasę. Znam bardzo wielu nauczycieli, którzy po prostu potrafili, czasami bardzo trudną nawet młodzież, zdyscyplinować właśnie ze względu na to, że potrafili znaleźć odpowiedni, pokazać siebie jako autorytet. Ta młodzież ich uznała, nawet będąc narzuconym, że tak powiem, przywódcą grupy, ta osoba zdobywała autorytet grupy i mówiła: ja jestem tu wodzem. A wodza się słucha. No, druga rzecz to jest taka, ja generalnie uważam, że nie ma czegoś takiego jak bezstresowe wychowywanie, bo życie składa się ze stresów. W szkole stres jest obecny, będzie obecny. I żeby nie wiem, co się działo, choćby nawet egzamin jest stresujący, I dobrze, dlatego przygotowuje nas do kolejnych egzaminów, które w życiu będziemy zdawali. Natomiast nie wyobrażam sobie szkoły z przemocą. To znaczy przemoc ze strony nauczyciela do ucznia i zresztą odwrotnie jest według mnie niemożliwa w ogóle w szkole. No, ona nie powinna mieć miejsca w szkole jakakolwiek, również i psychiczna przemoc. To szkoła nie może być z przemocą, bo przemoc niczego nie uczy dobrego. Tarnowskie szkoły, w których oczywiście mamy również problemy patologiczne, bo nie jest tak, że takich problemów nie ma. Tak naprawdę, według mnie, niewiele różnią się na przykład od szkoły, którą ja kończyłem. Też tak było. Też się można było spotkać z trudną młodzieżą, która dawała, że tak powiem, popalić nauczycielom. Mamy po prostu młodzież, jaką mamy. No, mamy młodzież mądrą, mamy młodzież mniej mądrą, mamy młodzież spokojniejszą, mamy bardziej wybuchową.
Oczekiwania względem nauczycieli są ogromne, a jednocześnie jest to chyba najbardziej sfrustrowana grupa zawodowa. Ja chciałbym zapytać, jak wobec tego wesprzeć Pana zdaniem nauczyciela, względem którego oczekuje się tak wiele, a z drugiej strony brak, wydaje się, współpracy z rodzicami i zrozumienia ze strony rodziców. Dawniej funkcjonowało to tak, że kontakt między rodzicem a uczniem był lepszy i była pewna konsekwencja, która skutkowała lepszymi metodami wychowawczymi. Natomiast w sytuacji, kiedy tego kontaktu między nauczycielem a rodzicem nie ma, czy po prostu z góry decyzja nauczyciela jest kwestionowana przez rodzica, nie ma tego porozumienia, trudno mówić w ogóle o jakimkolwiek wychowywaniu i o jakiejkolwiek dyscyplinie.
Pierwsza kwestia to kwestia tego urażania się nauczycieli na ewentualną krytykę. Ona często wynika z faktu, że generalizujemy problem. I to bywa tak, że na przykład mamy złe zdanie o człowieku X, a mówimy o nauczycielach. Więc myślę, że tu nie powinniśmy tego tak robić. Ja uważam wręcz, że należy mówić o człowieku X, a nie o nauczycielach. Natomiast druga kwestia, czyli kwestia współpracy szkoły z rodzicami. Bez tej współpracy tak naprawdę skutecznej szkoły nigdy nie będzie. I ta współpraca, muszę powiedzieć tak, w młodszych klasach, w klasach szkoły podstawowej jest ona często dużo większa niż z czasem, na przykład potem w szkole średniej. To jest faktycznie niedobrze, że rodzice jakby nie do końca utożsamiają się ze swoimi działaniami wychowawczymi, w ogóle z, no, trochę jakby szkołę uważają za ciało obce, tak bym to powiedział.
No dajemy Wam dziecko, no mieliście się zająć.
Tak, tak, więc to jest akurat właśnie, jak sądzę, niedobre. Wynika to częściowo, jak sądzę, troszeczkę z tradycji polskiej szkoły, dlatego że tak na przykład nie jest w wielu innych społeczeństwach, ale niech Pan zwróci uwagę na rzecz następującą. Polska szkoła była przez pewien okres czasu obcym ciałem, w sensie takim, że była to szkoła troszeczkę nam narzucona. Ona nie miała tych mechanizmów demokratycznych, które w tej chwili staramy się wprowadzić. Ona była szkołą właśnie państwową. To była szkoła państwowa, która, powiedzmy sobie, miała swój pomysł na kształcenie i rodzic miał tam niewiele do gadania, prawda?
Ale była dyscyplina.
Owszem, może i dyscyplina była nieco większa, natomiast współpraca z rodzicami też niewielka. Też niewielka. Natomiast ja jestem zwolennikiem takiej szkoły, która w tej chwileczce będzie starała się jak najbliżej do tych rodziców docierać. Nie jest to łatwe, dlatego, bo jest kłopot innej natury. Ta szkoła staje się coraz bardziej może demokratyczna, ale rodzic jest bardziej zabiegany. Prawie żaden rodzic nie chce wypowiedzieć specjalnie krytycznego zdania na temat właśnie nauczyciela, bo potem mówi, no będzie się odgrywał na moim dziecku. No, rzecz, która nie powinna mieć miejsca, bo jeżeli na przykład ja zauważam, nie zgadzam się z pewnymi postępowaniami nauczyciela, prawda? No to ja go informuję, a on mi wyjaśnia, że to on ma rację albo nie ma racji i zmienia swoje stanowisko.
Ja spotykam się z odwrotnymi zachowaniami i reakcjami, że po prostu słowo nauczyciela było kwestionowane, od razu dziecko w obronę było brane przez rodzica, który żąda, oczekuje, domaga się i coraz częściej właśnie z tego rodzaju postawą chyba jest mamy do czynienia.
Jest też taka postawa, też zresztą zła, absolutnie niepoprawna postawa, która mówi w ten sposób, no, ty nauczycielu musisz mi tutaj wszystko, a ja po prostu, no cóż, no, ja ci oddałem dziecko, ty masz go wychować, nauczyć, wszystko zrobić i tego typu postawa, nazwijmy to jakby roszczeniowa, też się pojawia. Jest ona wynikiem pewnego rodzaju błędnego rozumienia partnerskiej szkoły, to znaczy część osób uważa, że po prostu szkoła partnerska, to znaczy taka, która ma spełniać moje życzenia. To nie jest. Szkoła partnerska to taka, która rozwiązuje wspólnie problemy dzieci, które do tej szkoły chodzą.
Ostatnie krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Jest pan zwolennikiem wprowadzenia mundurków w szkołach?
Ja jestem zwolennikiem, żeby szkoła sama decydowała o tym, jak chce funkcjonować. Ja jestem zwolennikiem różnorodnych szkół. Więc jeżeli na przykład w szkole X rodzice plus nauczyciele zadecydują, że mundurki byłyby dobrą rzeczą, nie mam nic przeciwko mundurkom. Ja mogę powiedzieć tylko taką rzecz, że kiedyś jeden z takich chyba naukowców, teoretyków edukacji, który na początku transformacji u nas w Polsce przyjechał z zachodu, informował nas o różnych typach, sposobach kształcenia. I on mówił tak. Można mieć pruski sposób kształcenia i ten pruski sposób kształcenia to jest po prostu coś, co ja bym przyrównał do ogrodu francuskiego. Wszystko ładnie przycięte, pod sznurek, ustawione tak jak potrzeba i jest w porządku. Ale roślinka, jak tylko pójdzie w górę, to ją ciach, musimy przyciąć. No, drugi to jest burz. Na przykład powiedzmy sobie taka szkoła przedtem amerykańska, no to hulaj dusza, wszystkiemu wszystko wolno, no ale nagle okazuje się, że w takim buszu jakieś roślinki, które chciałyby się przebić do góry, nie bardzo mogą się, że tak powiem, przebić, bo inne, mocniejsze też te roślinki no, zabijają, można powiedzieć, i mamy dżunglę. To też nie jest dobry sposób. Ten pan powiedział, najlepszą szkołą według mnie to jest angielski ogród. Trochę wolności, ale pod kontrolą.